Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Wójcicki Tomasz. Jestem kierownikiem projektu dla tej inwestycji. Może, żeby nie przedłużać, to przejdę do prezentacji. Na wstępie poinformuję Państwa, że całe nasze spotkanie jest nagrywane. Nagranie będzie służyło później do przygotowania raportu z naszych spotkań, który także będzie udostępniony, czyli ścieżka będzie identyczna, jak to miało miejsce na etapie studium korytarzowego. Na początek szybka informacja na temat przebiegu naszego spotkania, no i kolejności, w jakiej przedstawiane będą poszczególne elementy. Najpierw przekażemy informacje ogólne dotyczące obecnego stadium, czyli to, o czym wspominał Pan Naczelnik, główne założenia projektowe, parametry trasy, lokalizacje. Potem zostaną omówione wyniki poprzedniego etapu, jakim było studium korytarzowe. Następnie przekażemy rozwiązania branży drogowej już w większym uszczegółowieniu. I tutaj pokażemy przebieg wszystkich zaprojektowanych na dzień dzisiejszy elementów na ortofotomapie. Ostatnim punktem będzie omówienie podstawowych informacji na temat procedury przejmowania nieruchomości. No i tak jak Pan Naczelnik wspomniał, po prezentacji będzie możliwość zadawania pytań, na które postaramy się jak najprecyzyjniej odpowiedzieć. A więc przedmiotowa obwodnica, tak jak Państwo pewnie wiedzą, ma łączyć ze sobą drogi krajowe numer 43-45 z drogą krajową numer 74. Do głównych założeń, jakie powinna spełniać ta obwodnica, należy odciążenie ruchu tranzytowego, tak aby główny ruch odbywał się w sposób płynny i bezpieczny. Widzą tutaj Państwo także parametry trasy, takie jak jej klasa, czyli droga klasy GP o prędkości projektowej 70 km na godzinę. Wynikająca z niej prędkość miarodajna jest na poziomie 90 km na godzinę. Planowana droga będzie jednoprzestrzenna, o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku. Każdy pas będzie miał szerokość minimum 3,5 metra. Pozostałe wskazane wartości geometryczne wynikają bezpośrednio z obowiązujących przepisów. I to tyle. Tutaj na podstawie tych parametrów przedstawiono przekrój typowy, czyli przekrój poprzeczny przez drogę. Jest to zobrazowane na odcinku prostym. Jak widać, pokazaliśmy to w wersji z uwzględnieniem elementów towarzyszących, czyli ciągów pieszo-rowerowych, które będą zlokalizowane w tych miejscach, gdzie będzie taka potrzeba i w uzależnieniu od struktury rodzajowej oraz natężenia ruchu pieszego i rowerowego. Najbardziej rozbudowany układ przedstawia ten slajd, gdzie ciągi piesze zostały zaprojektowane w ciągu dróg równoległych, które będą obsługiwać przyległe do obwodnicy nieruchomości. W ramach podsumowania dotychczasowych prac chciałbym przypomnieć, jak wyglądały przebiegi poszczególnych wariantów na etapie studium korytarzowego. Tam, tak jak wspominał Pan Naczelnik, były ich cztery warianty. Wariant pierwszy oznaczony kolorem błękitnym, gdzie początek był zlokalizowany na połączeniu z drogą krajową numer 43 i przebiegał on w kierunku zachodnim, a dalej po minięciu drogi krajowej numer 45 w kierunku północnym, aż do zakończenia na włączeniu do drogi krajowej numer 74. Przebieg zbliżony ma wariant drugi, oznaczony kolorem różowym, z tym, że na początkowym odcinku omijał on zabudowę miejscowości Gaszyn. Natomiast zupełnie inaczej wyglądały warianty numer 3, gdzie początek zlokalizowano na drodze krajowej numer 45, a przebiegi tych wariantów biegły po wschodniej stronie miasta. Zakończenie, tak jak to miało miejsce wcześniej, jest na połączeniu z drogą krajową numer 74. Wariant czerwony, czyli wariant czwarty, miał także taki kierunek, z tym, że był on znacznie dłuższy, co było konsekwencją ominięcia istniejącej zabudowy w miejscowości Ruda. Przedstawione rozwiązania stanowiły podstawę do wykonania wielokrotnej analizy porównawczej i pozwoliły określić, który z tych czterech wariantów jest najkorzystniejszy. Kilka słów na temat wielokryterialnej analizy. Była ona wykonywana metodą kodowania, która polega na sprowadzeniu wartości mianowanych do niemianowanych, dzięki czemu jest w ogóle możliwe przeprowadzenie takiej analizy oraz oceny zbioru tych rozwiązań. I taka analiza przeprowadzana była w 5 krokach. I były to wybór cech, czyli kryteriów głównych wraz z podkryteriami. Następnie określono znaczenie każdego z tych kryteriów głównych poprzez nadanie im wag, które mają miały odzwierciedlać istotę każdego z kryterium. Kolejnym krokiem było wskazanie konkretnych miar liczbowych dla tych kryteriów. Następnie kodowanie miar, czyli ujednolicenie różnych jednostek do jednego parametru. I na przykład tak jak złotówki musieliśmy ujednolicić na przykład do metrów sześciennych, czyli te jednostki mianowane do jednostek niemianowanych. I tutaj posłużyliśmy się metodą ciągów zbieżnych od 0 do 1, gdzie dla poszczególnych rozwiązań miarą jest ułamek, dla którego ta najniższa wartość odpowiada najbardziej korzystnemu wariantowi. Więc im wartość bliższa była jedynce, to oznaczało, że dany parametr jest najgorszym z możliwych. Ostatnim krokiem było dokonanie obliczeń i wybór najbardziej korzystnego wariantu. Tutaj chciałbym przedstawić te kryteria, które służyły do tej analizy. Generalnie dotyczą one wszystkich analizowanych wątków. Do kryteriów głównych zaliczaliśmy kryterium techniczne, ekonomiczne, społeczno-środowiskowe oraz sieciowe. Jak widać, do kryterium technicznego przypisano elementy takie jak natężenie ruchu ciężarowego, natężenie ruchu, jakie pozostaje na zastępowanych drogach, przejście przez obszar z niekorzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi, wykorzystanie rezerw terenowych zidentyfikowanych w opracowaniach planistycznych, takie jak miejscowe plany zagospodarowania czy też stadia zagospodarowania. Natomiast do kryterium ekonomicznego były to głównie koszty związane z planowaną inwestycją i tutaj wiązało się to z ujęciem całościowo, jak wyglądają nakłady inwestycyjne, jak wygląda wskaźnik kosztowy na 1 km drogi, ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu, czyli na ile opłacalna na przestrzeni najbliższych lat jest ta inwestycja, oszczędność czasu i suma korzyści społecznych wywołanych funkcjonowaniem danej inwestycji. Natomiast dla kryterium społeczno-środowiskowego były to kolizja z obszarami chronionymi, przejścia przez obszary zabudowy, emisja dwutlenku węgla, czy też rozcięcie więzi społecznych. Ważnym elementem też w tych kryterium był wynik działań informacyjnych, które prowadziliśmy na poprzednim etapie. Jeśli chodzi o kryterium sieciowe, to tutaj głównymi elementami były dostępności, demograficzne korytarza, udział podróży dalekich, czyli ten tranzyt, ten podstawowy cel, jakim ma służyć dana droga, no i zmianę długości sieci dróg krajowych. Każdemu z wymienionych wcześniej elementów nadano wagi odzwierciedlające istotę danego kryterium w kolejności od 1 do 6, gdzie 1 przypisano dla części, które mają najmniejsze znaczenie, a 6 dla tych priorytetowych. Tutaj udowodniono wagi, jakie nadano kryterium technicznemu wraz z uzasadnieniem. Dalej mamy wagi dla kryterium ekonomicznego i ze względu na to, że inwestycja przebiega w całości po nowym śladzie, udział kosztów we wszystkich kryteriach uznano za istotne lub ważne. Natomiast kolejnym kryterium było kryterium społeczno-środowiskowe, gdzie większość z tych kryteriów uznano za neutralne, między innymi ze względu na minimalne kolizje z obszarami chronionymi. Natomiast kryteria bezpośrednio związane z mieszkańcami, takie jak wyniki działań informacyjnych czy też przejście przez obszary zabudowe, uznano za istotne, ponieważ inwestycja będzie mieć bezpośredni wpływ na życie mieszkańców. Dla kryteriów sieciowych uznano za istotne kryteria, które są bezpośrednio związane z celem inwestycji, to jest udział podróży dalekich i dostęp demograficzny korytarza. Natomiast zmiany długości sieci dróg krajowych uznano za kryterium neutralne ze względu na to, że ta zmiana nie jest konieczna dla planowanej inwestycji. W wyniku przeprowadzonych analiz w rozpatrywanym kryterium technicznym możemy stwierdzić, że najkorzystniejszy jest wariant pierwszy, nieznacznie gorszy jest wariant drugi. Natomiast biorąc pod uwagę kryterium ekonomiczne, najkorzystniejszy jest wariant trzeci. Zbliżony wynik uzyskał również wariant drugi. Dla kryteriów społeczno-środowiskowych wariant drugi wypada najkorzystniej, a w kryterium sieciowym najkorzystniejsze są warianty 1 i 2. Z powyższych wyników uzyskano ocenę globalną analizowanych wariantów, z której wynika, że wariant drugi jest najkorzystniejszy, natomiast najmniej korzystnie wypada wariant numer 4. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że w wynikach dużo korzystniej wypadały warianty numer 1 i 2. Ich wyniki są bardzo zbliżone. Natomiast warianty numer 3 i 4 uzyskały ten wynik dużo, dużo gorszy. No i reasumując te wyniki analiz i także naszych spotkań, do dalszego etapu wybrano warianty numer 1, 2 oraz 3. Tym samym odrzucony został wariant numer czerwony, czyli wariant numer 4. Podsumowując, w obecnej fazie analizujemy następujące przebiegi. Wariant numer 1 oznaczony kolorem błękitnym z początkiem zlokalizowanym na początku drogi krajowej numer 43 z lokalizacją po zachodniej stronie miasta i zakończenie, tak jak mówiłem, jest na drodze krajowej numer 74. Długość drogi w tym wariancie to niewiele ponad 9 km. Zbliżony przebieg ma drugi wariant oznaczony kolorem różowym, czyli ominięciem Kaszyna. W tym wypadku długość trasy wynosi ponad 11 km. No i analizowany będzie jeszcze wariant trzeci, żółty, czyli ten skierowany na wschód od Wielunia, którego także zakończenie będzie na drodze krajowej numer 74. Długość tego wariantu to niecałe 9 km. Jeśli chodzi o obecny etap, to tutaj prace polegać będą głównie na uszczegółowieniu rozwiązań dla każdego z tych trzech wariantów. W chwili obecnej prowadzone są prace polegające na aktualizacji analizy i prognozy ruchu. Równolegle trwają prace nad opracowaniami geologicznymi. Jesteśmy również w trakcie inwentaryzacji przyrodniczych, które będą stanowić istotny wkład do raportu o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast finalnym punktem tego etapu będzie wybór wariantu preferowanego i wskazanie go jako najkorzystniejszego do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Teraz chciałbym przedstawić przebiegi sytuacyjne na podkładach z ortofotomapy. Wariant pierwszy, tak jak mówiłem, początek to włączenie do drogi krajowej numer 43 poprzez skrzyżowanie typu rondo. Skrzyżowania finalnie będą przedstawione w dwóch wariantach, natomiast te materiały, które zostały Państwu udostępnione i które przedstawiam, będą pokazywały jedno z tych dwóch rozwiązań. Sam przebieg, jak wspomniano na początkowym odcinku, ma kierunek zachodni. Jak widać, ten fragment trasy przecina tereny pól uprawnych. Mamy tutaj także dwa cieki oraz dwie drogi gruntowe, których przebieg będzie włączony do przewidzianych tutaj dróg obsługujących przyległy teren. To są te brązowe linie. Te przebiegi tych dróg dojazdowych w chwili obecnej są przedstawione na minimalnych zakresach. Przewidujemy, że z racji jak gdyby Państwa wniosków czy też próśb będą one wydłużone. Tylko musielibyśmy mieć taką informację od Państwa, gdzie Państwo widzą potrzebę wydłużenia, do jakich nieruchomości należałoby ten dostęp zapewnić. Na dalszym odcinku mamy kolejne kolizje z istniejącym układem drogowym. Najpierw przecinamy ulicę Źródlaną, której ciągłość zostanie zachowana dzięki przewidzianemu obiektowi, a dalej jest włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 45 poprzez skrzyżowanie typu rondo turbinowe. Dalej droga biegnie przez tereny pól, do których dostęp, tak jak mówiłem, będzie zapewniony poprzez drogi równoległe. Kolejny odcinek to wyniesienie trasy nad istniejącą w tym obszarze drogi, gdzie są zaprojektowane obiekty i są to obiekty nad ulicą Cichą, oraz ulicą Spacerową, a dalej mamy jezdnię ulicy Myśliwskiej. Jak widać, droga dalej przecina tereny pól uprawnych, a następną kolizję mamy w miejscu przekroczenia drogi powiatowej Kijek, a dalej przekraczamy ulicę Wojska Polskiego. Tutaj ciągłość obu tych dróg także jest zachowana, ale bez możliwości włączenia się do obwodnicy. Dalej mamy dwa obiekty, z tego pierwszy to przeprowadzenie istniejącego w tym miejscu szlaku rowerowego, no i drugi przeprowadzający ulicę Wolności. Teraz chciałbym pokazać sposób włączenia drogi wojewódzkiej w projektowaną obwodnicę dla tego wariantu. W tym momencie proponujemy, aby to połączenie odbyło się poprzez budowę łącznika zobrazowanego na tym slajdzie i w tym celu wykorzystujemy ślad istniejącej w tym miejscu ulicy Morgowej. Jednak no, to rozwiązanie ma kilka mankamentów. Jednym z nich jest fakt, iż nie spełnia ono w 100% obowiązujących przepisów. I mam tu na myśli głównie to, że odległości między tymi skrzyżowaniami dla tej klasy drogi są niewystarczające. No i jeśli by to miało wyglądać w ten sposób, to konieczne byłoby uzyskanie odstępstwa od obowiązujących przepisów. Dlatego w naszej opinii dla tego rozwiązania dużo lepszym rozwiązaniem będzie to, co pokażę za chwilę i co będzie przedstawione w wariancie drugim. Ważnym tutaj aspektem jest także to, że w przypadku budowy tego łącznika na dalszym odcinku tuż przed przejazdem kolejowym droga wojewódzka zostanie zamknięta. Jeśli chodzi o dalszy przebieg obwodnicy, to za tym zaprojektowanym skrzyżowaniem z tym łącznikiem mamy zakończenie trasy na włączeniu do obecnej drogi wojewódzkiej tuż przed tym zjazdem. I tak jak wcześniej wspominałem, w tej propozycji przewiduje się zamknięcie ulicy Wrocławskiej w tym miejscu. Teraz przekażę informację dla wariantu drugiego, gdzie trasa podobnie jak w wariancie pierwszym jest usytuowana po stronie zachodniej Wielunia. Początkowy fragment to, tak jak to miało miejsce wcześniej, skrzyżowanie z drogą krajową nr 43. Dalej mamy obiekt w ciągu ulicy Harcerskiej i przewidujemy, że ulica Harcerska przechodzić będzie nad projektowaną obwodnicą poprzez zaprojektowany w tym miejscu obiekt. Po minięciu tej drogi następuje zmiana przebiegu trasy, tak aby na dalszym odcinku ominąć miejscowość Kaszyn. Tu mamy dalszy fragment. Widać tutaj także miejsce przekroczenia ulicy Kłosowej, gdzie także trasa została wyniesiona ponad teren, tak aby nie zakłócać przebiegu tej drogi. Dalej mamy skrzyżowanie z drogą krajową nr 45, gdzie podobnie jak to miało miejsce wcześniej, zaprojektowaliśmy skrzyżowanie. Za tym skrzyżowaniem trasa zmienia kierunek na północno-zachodni i przebiega w śladzie zbliżonym do tego, co było w wariancie pierwszym. Kolejną drogą, którą przecinamy, jest ulica Spacerowa i w przeciwieństwie do tego, co było w wariancie pierwszym, tutaj zamieniliśmy wysokościowo te drogi, czyli ulica Spacerowa przechodzi nad projektowaną obwodnicą, a obwodnica wysokościowo biegnie po istniejącym terenie. Zresztą każdy z tych przecięć, które Państwo widzieli w wariancie pierwszym, mają odwrotne rozwiązania w wariancie drugim. Jednak nie wyklucza to przy wyborze któregoś z nich zamiany, czy też wyboru na dalszym etapie możliwości jeszcze korekt w tym zakresie. Dalej mamy przekroczenie ulicy Myśliwskiej oraz ulicy Kijek. W obu tych przypadkach, tak jak dla ulicy Spacerowej, istniejące jezdnie są przebudowywane tak, aby przejść nad obwodnicą. No i skutkiem tego ich długości ich przebudów są znacznie większe niż to miało miejsce w wariancie pierwszym. Taką samą sytuację mamy przy przekroczeniu ulicy Wojska Polskiego, po minięciu której obwodnica będzie przechodzić nad istniejącym szlakiem rowerowym, tak aby jego ciągłość została zachowana. Następnie przekraczana jest ulica Wolności i tutaj w wariancie pierwszym zaprojektowany był łącznik z drogą krajową numer 888 i w tym wariancie zrezygnowaliśmy z niego na rzecz zaprojektowanego obiektu, a dalej obwodnica przechodzi nad drogą wojewódzką, co pozwala na zachowanie także jej ciągłości. W tym miejscu przechodzimy nad drogą wojewódzką. No i sama końcówka to jest przejście nad terenem kolejowym i włączenie się do istniejącego węzła łączącego w chwili obecnej drogę wojewódzką z drogą krajową numer 54. No i zakończenie znajduje się na włączeniu do tego węzła. Tu mamy kolej. No i jeszcze pozostał nam wariant trzeci. Tak jak wspominałem, w przeciwieństwie do tych dwóch pierwszych jest on ukierunkowany na wschód od miasta. Już na początkowym odcinku zaprojektowano dwa obiekty. Pierwszy to przekroczenie ulicy Źródlanej i drugi, który pozwoli na bezkolizyjne przekroczenie ulicy Harcerskiej. Dalej mamy połączenie poprzez skrzyżowanie z drogą krajową numer 43, czyli ulicą Częstochowską. I na tym skrzyżowaniu następuje także włączenie ulicy Granicznej. To jest ten piąty wlot. Kolejnym ważnym elementem jest skrzyżowanie z drogą wojewódzką numer 486, czyli ulicą 18 stycznia, za którym mamy obiekt nad koleją oraz istniejącą drogą gminną. Następnie mamy przejście nad ulicą Polskiej Organizacji Wojskowej, po minięciu której zaprojektowano kolejne skrzyżowanie z drogą wojewódzką. Jest to jezdnia ulicy Warszawskiej, za którą z kolei przechodzi trasa nad ulicą Rymakiewicz. Kolejny obiekt zlokalizowano na przecięciu z ulicą Powstańców Wielkopolskich. To jest ten fragment. No i koniec tego wariantu to włączenie się poprzez węzeł do drogi krajowej. Tutaj przedstawiamy sposób tego połączenia, gdzie wykorzystana jest jezdnia istniejącej w tym miejscu drogi gminnej, czyli ulicy Przemysłowej, wraz z wykorzystaniem obiektu, jaki tam występuje. To jest w tym miejscu. Tutaj szczegółowe rozwiązania techniczne na dalszym etapie pozwolą nam określić, czy ten obiekt jest do uratowania, czy trzeba będzie go przebudować. Teraz chciałbym przekazać kilka istotnych zasad, jakie obowiązują przy przejęciu nieruchomości. Takie przejęcie następuje w oparciu o decyzję wojewody zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, czyli tak zwaną decyzję z RID. I to w niej wskazane są między innymi nieruchomości lub ich części, jakie przechodzą na własność Skarbu Państwa. Informacja o wydaniu takiej decyzji odbywa się poprzez obwieszczenie w siedzibie urzędów, w biuletynie informacji publicznej. Mogą też być takie informacje zamieszczane w prasie, a także są one kierowane indywidualnie, wysyłane na adresy wskazane w zasobach powiatowego ośrodka geodezji i kartografii, w ewidencji gruntów i budynków. Tutaj ważnym elementem jest to, aby te dane adresowe w tych powiatowych ośrodkach geodezji i kartografii były aktualne. Mamy doświadczenia, że nie zawsze one są aktualne. Jeśli chodzi o kolejny krok, to jest wycena i wartość odszkodowania, która jest wykonywana przez rzeczoznawcę majątkowego. I rzeczoznawca ten w oparciu o dane dla podobnych transakcji w danym rejonie wycenia nieruchomość, przyjmując tam tak zwaną zasadę korzyści. W skrócie oznacza to, że przyjmuje się wartość działek, biorąc pod uwagę najwyższą cenę ich użytku. Także tu nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, natomiast w przypadku na przykład działki rolnej i działki drogowej rzeczoznawca określa, który ten użytek wychodzi korzystnie dla właściciela, biorąc pod uwagę, że działka, która w chwili obecnej jest rolna, w przyszłości będzie działką drogową i ta kwota, która jest korzystniejsza dla właściciela, zostaje przyjęta do wyceny. Kolejnym krokiem jest wypłata odszkodowania, która jest wykonywana w ciągu 14 dni, od kiedy decyzja wojewody o odszkodowaniu staje się ostateczna. Natomiast tą decyzję o odszkodowaniu wojewoda zatwierdza na bazie operatu rzeczoznawcy, o którym jest mowa w tym punkcie numer 3. Jeśli odszkodowanie jest wypłacane przez dyrektora generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych na rachunek właściciela, natomiast jeśli stan prawny danej działki jest nieuregulowany, to określona przez rzeczoznawcę kwota i potwierdzona, zatwierdzona przez wojewodę jest przelewana do tak zwanego depozytu sądowego na okres 10 lat. I aby ta kwota została odblokowana, to właściciel musi sądowi przedłożyć dokumenty potwierdzające własność. Tu bardzo często zdarzają się zawirowania, jeśli chodzi o sprawy spadkowe. Także ważne jest mieć wyprostowany status prawny danej nieruchomości, co przyspieszy ewentualne przejęcie nieruchomości. No i wypłata odszkodowania. Postępowanie w sprawie kwoty odszkodowania. Trzeba pamiętać, że to są dwie różne kwestie. Na sam fakt przekazania nieruchomości nie jest równoznaczny z akceptacją ustalonej wartości tej nieruchomości. Natomiast termin przekazania jest wskazany w zawiadomieniu o decyzji z RIT. I tutaj najważniejsze informacje odnośnie całej tej procedury mamy także w ulotkach, które są dostępne, jak Państwo będą wychodzić tuż przy szatni. Tam są rozłożone zarówno plany sytuacyjne, jak i ulotki informacyjne. Tam jest więcej tych szczegółów. Zachęcamy do zabrania, zapoznania się. Mam nadzieję, że na pewno będzie to dla Państwa pomocne. Jeśli chodzi o mnie, to z mojej strony to wszystko. Zapraszam do dyskusji. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Mam taką prośbę, aby pytania tutaj poruszane na tej sali dotyczyły ogółu inwestycji, bo nie chciałbym na forum rozstrzygać kwestii poszczególnych, pojedynczych dojazdów do działek czy pojedynczych nieruchomości. Od tego można podejść, są koleżanki przy szatni, tam można zapytać o swoją działkę, one poinformują, jak to w chwili obecnej wygląda. Natomiast jeśli Państwo mają pytanie co do całości inwestycji, ogólnych spraw, to bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.